Gdy dochodzi do zbrodni, media często przybliżają nam sylwetki ofiar. Nierzadko rozpisują się także o tych, którzy te życia odebrali, zastanawiając się, dlaczego człowiek dopuszcza się tak strasznych czynów. Niestety najczęściej nie wspominają słowem o całej reszcie zupełnie anonimowych ofiar, którymi bez wątpienia są najbliżsi sprawcy, na których zbrodnia również odciska piętno, a nagminny społeczny ostracyzm także w pewien sposób odbiera życie. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast, artykuł 148. Września 2003 roku. Aurora, Colorado. Daniel zaciska ręce na kierownicy i stara się nie patrzeć w stronę swojego brata, który raz jeszcze powtarza dokładnie to samo, co zaledwie godzinę temu, gdy dzwonił prosząc, by po niego przyjechała. To naprawdę nie moja wina. Broń sama wypaliła, kiedy ją czyściłem, mówi Richard, starając się nawiązać kontakt wzrokowy z kobietą. Samochód powoli podjeżdża na parking Lasów Państwowych Pike, a gdy gwałtownie się zatrzymuje, oboje bez wahania wychodzą na zewnątrz. Rześkie, pachnące lasem powietrze na moment wyrywa kobietę z otępienia. Rodzeństwo w milczeniu idzie w stronę bagażnika, w którym znajdują się spakowane przez Daniel buty górskie i ubrania, o które Richard prosił, dzwoniąc do niej nad ranem, a także trochę prowiantu, by mógł przeczekać w lesie do momentu, aż sytuacja się nieco uspokoi. Szybko wyciągają pakunki z samochodu, a potem stoją jeszcze przez moment w milczeniu, przypatrując się sobie. A każde z nich próbuje wyczytać z twarzy drugiego to, o czym myśli, a czego nie chce na głos powiedzieć. To wszystko na dziś, mówi w końcu Richard. Przyjedziesz jutro? Pytając, nie spuszcza wzroku z młodszej siostry, która natychmiast przytakuje i mówi, że następnego dnia pojawi się z dodatkowymi zapasami. Pamiętaj, nikomu ani słowa. Ostrzega ją jeszcze, a Daniel stanowczo kiwa głową, marząc jedynie o tym, by z powrotem wsiąść do samochodu i uciec stąd jak najdalej. I od brata, i od całej tej historii, która zupełnie ją przerasta. Czym prędzej więc odwraca się od niego i gdy tylko staje tyłem, za plecami słyszy dźwięk, który w jednym momencie paraliżuje całe jej ciało i nie pozwala zrobić ani kroku dalej. Dźwięk odbezpieczanej broni. Daniel stoi bez ruchu, wstrzymując oddech, a jej serce zaczyna bić tak mocno, że ma wrażenie, iż brat będący kilka kroków za nią także je słyszy. Kobieta zaciska powieki, jakby szykowała się na to, co nieuniknione. Dzieciaki będą zastanawiały się, gdzie pojechałam, więc chcę być w domu, nim wrócą. Wypala nagle, wciąż zaciskając oczy. Cisza. Jutro przywiozę resztę, dodaje, czekając na jego reakcję. Okej, Daniel. Słyszy nagle za plecami znajomy głos brata, który w jednej chwili wywołuje na jej ciele gęsią skórkę. Choć nogi odmawiają jej posłuszeństwa, chybocząc się raz w jedną, raz w drugą stronę, idzie prosto do samochodu. Dopiero gdy zamyka drzwi auta i odpala silnik, zerka ukradkiem w lusterko i widzi Richarda, stojącego wciąż w tym samym miejscu, z dłońmi schowanymi w kieszeniach. Kobieta w drodze do domu odpala papierosa od papierosa i wciąż słyszy ten charakterystyczny dźwięk odbezpieczanego pistoletu. W jej głowie pojawia się myśl, że brat najpewniej pożałował chwili szczerości i tego, że podzielił się z nią wydarzeniami poprzedniej nocy. Zapewne uważał, że ona zdradzi komuś jego sekret. Ponownie uratowały ją dzieci, siostrzeńcy, wobec których Richard miał prawdziwą słabość i których szczerze kochał. Wycieńczona Danielle w końcu dociera do domu, ale ponownie czuje ten nieprzyjemny ucisk w żołądku, kiedy widzi pierwszą stronę lokalnego dziennika, leżącego na schodach wiodących do jej drzwi wejściowych. I choć od rozmowy z Richardem, która tuż przed trzecią nad ranem postawiła ją na równe nogi, minęło zaledwie kilka godzin, to policja znalazła już ciało 27-letniego Jasona Reinharta, przyjaciela i od jakiegoś czasu współlokatora jej brata. Kobieta czym prędzej zabiera ze sobą gazetę, po czym siada przy stole i zaczyna czytać. Rano do domu ofiary wszedł jego pracodawca, po tym jak ten nie zjawił się w drukarni, co było nietypowym zachowaniem. W sypialni na podłodze znalazł leżącego Jasona z krwawą raną głowy, obok którego spoczywała broń. Jak donoszą reporterzy, policja podejrzewa, że 27-latek popełnił samobójstwo. Kiedy Danielle kończy czytać to zdanie, gazeta wypada jej z rąk. Taki obrót spraw na pewno spodobałby się Richardowi, ale nie jej. Kobieta raz jeszcze sięga po dziennik i czyta tę krótką wzmiankę w kółko i w kółko, aż w pewnym momencie orientuje się, że zna ją już na pamięć. Nie może przestać myśleć o tym, co będzie czuła rodzina Jasona, kiedy dowie się o ustaleniach policji. Na pewno będą się zastanawiali, dlaczego to zrobił. Czy mogli temu zapobiec? Czy mogli mu pomóc i dlaczego nie zauważyli, że działo się coś złego? Wypadek, za którym stoi jej brat, wpłynie na tak wiele osób, które być może nigdy nie dowiedzą się prawdy, które będą żyć w niewiedzy, a nawet kłamstwie dotyczącym tego, jak wyglądały ostatnie chwile życia ich bliskiego. Kobieta w nocy nie może zmrużyć oka. Ciągle zadręcza się tym, że jest jedyną osobą, która może wszystko zmienić. I gdy tylko widzi na zegarze 8 rano, wybiera numer komisariatu. Kiedy po drugiej stronie, po zaledwie jednym sygnale słyszy męski głos, zaczyna się wahać i ma nawet zamiar odłożyć słuchawkę, by raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy wyjawienie prawdy faktycznie jest dobrą decyzją. Bierze jednak głęboki oddech i rozpoczyna: dzwonię w sprawie tego rzekomego samobójstwa, a jej głos z każdym kolejnym słowem łamie się. Mam informację, to znaczy ja wiem, że to nie było samobójstwo. Ten mężczyzna zginął od przypadkowego postrzału, dodaje jednym tchem. A po chwili kończy słowami: wiem o tym, bo zrobił to mój brat, ale to był wypadek, naprawdę. Danielle natychmiast zostaje przełączona do detektywów zajmujących się sprawą zastrzelonego poprzedniej nocy mężczyzny, do RJ'a Wilsona i Shannon Lucy. I choć początkowo oświadcza, że nie ma zamiaru zdradzać kryjówki Richarda, a jedynie chce sprostować doniesienia, by bliscy ofiary poznali prawdę, to pod naciskiem śledczych ostatecznie wyjawia miejsce, do którego zawiozła brata. A funkcjonariusze na czele z jednostką SWAT natychmiast ruszają do wskazanego przez nią miejsca. Uzbrojonego, ukrywającego się w górach mężczyznę udaje się namierzyć jeszcze tego samego dnia, tuż przed 13, po czym odtransportować wprost na komisariat w Aurorze. Kiedy detektywi Lucy i Wilson wchodzą do pokoju przesłuchań, ubrany w kurtkę moro 30-latek z potarganą rudą czupryną i błękitnymi oczami, czeka już na nich. Richard Paul White, rozpoczyna drobna blond włosa pani detektyw, wypełniając dokumenty. Tak, zgadza się, ale wolę, gdy nazywa się mnie RP. Mówi zatrzymany, po czym dodaje. Wyznam wam dzisiaj całą prawdę, ale mam nadzieję, że macie trochę czasu, ponieważ jest tego zdecydowanie więcej, niż wam się wydaje. Na te słowa detektyw Shannon Lucy natychmiast przestaje notować i wbija wzrok w siedzącego naprzeciw niej mężczyznę. Wszystko w swoim czasie, RP. Przecina tę gęstą atmosferę spokojnym głosem detektyw Wilson, gładząc przy tym swoje długie, siwe wąsy. Po czym prosi, by mężczyzna zaczął od początku i powiedział, co stało się w nocy z 7 na 8 września w domu Jasona Reinharta. RP rozpoczyna od tego, że był to wypadek, że oboje czyścili swoje pistolety i że jego broń nagle wypaliła. Jak wypaliła? Wchodzi mu w słowo detektyw Wilson. Bang! Odpowiada przesłuchiwany, nawet nie podnosząc wzroku wbitego w blat stołu, przez co policjanci kompletnie nie mogą wyczytać intencji tej głupiej odpowiedzi. Detektyw próbuje więc sprowokować go, pytając, dlaczego nie chce powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Ale to nie robi na przesłuchiwanym najmniejszego wrażenia. Czyściłem swojego Glocka i powiedziałem mu, widzisz, nie chcesz takiego, są zbyt niebezpieczne. I wtedy broń wypaliła. W jednej minucie siedzieliśmy tam, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, a w drugiej on miał dziurę w głowie. Kwituje beznamiętnie RP, ale po kilku sekundach dodaje, że Jason był jego najlepszym przyjacielem, który pomógł mu znaleźć pracę i z którym spędzał mnóstwo czasu. Mówiąc to, na moment patrzy w ścianę i zdaje się, że nawet ukradkiem ociera łzę. Szybko jednak ponownie opuszcza głowę. Zeznaje też, że po przypadkowym oddaniu strzału bardzo się wystraszył i natychmiast wyszedł z sypialni, jednak potem wrócił tam, by zabrać łuskę. To właśnie wtedy zaczął panikować i wycierać niemal wszystkie powierzchnie w mieszkaniu Jasona, w którym i on od jakiegoś czasu pomieszkiwał. To był mój jedyny przyjaciel. Nie ma nikogo, żeby zadzwonić. Mówiąc to, Richard z całych sił stara się ukryć drżący głos, a detektyw Wilson, który widzi tę zmianę w zachowaniu przesłuchiwanego, nadal nie może uwierzyć, że to rzeczywiście był wypadek. Nie rozumie, dlaczego przesłuchiwany przez niego mężczyzna nie zgłosił się dobrowolnie na policję, żeby wyjaśnić okoliczności. Tylko najpierw zaczął zacierać ślady i ostatecznie uciekł z miejsca zbrodni. Co działo się dalej? Pyta pani detektyw, a RP wyznaje, że zabrał kluczyki i wskoczył do pick-upa należącego do Jasona. Tam znalazł też jego kartę kredytową, więc pojechał do bankomatu, gdzie próbował wybrać $250, ale ostatecznie udało mu się wyciągnąć z konta 240. Kiedy już miał te pieniądze, postanowił poszukać prostytutek, ponieważ wiedział, że przez długi czas będzie musiał się ukrywać. Udało ci się jakieś znaleźć? Pyta pani detektyw, starając się zatuszować szargające nią teraz emocje. Tak, spotkałem się z 3. Beztrosko odpowiada mężczyzna. Słysząc to, Wilson odchyla się na krześle, ponownie zaczyna mierzwić wąsy i zakładając rękę za rękę mówi: a może strzeliłeś do niego właśnie dla tej ciężarówki? Powiedz szczerze, ciągnie detektyw, kołysząc się na krześle. Richard na te słowa wyraźnie się ożywia. Zaczyna powtarzać w kółko, że to nieprawda, że samochód nie miał tu żadnego znaczenia, po czym prosi detektywów o papierosa, tłumacząc, że jest zestresowany i nie może jasno myśleć. Funkcjonariusze zgadzają się, a Wilson wychodzi po swoją paczkę papierosów bo wie, że uszczęśliwiając podejrzanego, zdobędą nad nim psychiczną przewagę. Kiedy wraca do sali przesłuchań, pierwszy sięga po papierosa, a dopiero potem częstuje wyraźnie zniecierpliwionego Richarda. To samo robi z odpaloną zapałką. Najpierw kieruje ją do siebie, a następnie powoli pochyla się w stronę przesłuchiwanego, który natychmiast rzuca się w kierunku ognia i mocno zaciąga dymem. Nagle mowa jego ciała kompletnie się zmienia. Przestaje być już taki sztywny, podnosi głowę i w końcu patrzy w oczy detektyw Shannon Lucy, która ogląda tę transformację z ogromnym zaciekawieniem. Zrozumcie, zaczyna nagle Arpi. Nie miałem zamiaru tu przychodzić. Chciałem umrzeć i możesz to zapisać w tych swoich notatkach, jeśli chcesz. W sumie wciąż tego pragnę. Muszę stawić czoła Bogu. Rozumiesz? Jestem zwyczajnie szczęśliwy, że to już koniec. Spieprzyłem to. To z Jasonem. To akurat był wypadek, ale ja jestem zabójcą. Detektywi nie do końca wiedzą, co na myśli ma siedzący przed nimi mężczyzna, więc wbijają w niego wzrok, oczekując dalszych wyjaśnień. Ja zabiłem jeszcze 3 inne osoby. Cieszę się, że mnie złapaliście. Inaczej dalej bym zabijał. Tłumaczy im Richard. Policjanci czują nagle, jakby tracili grunt pod nogami. Detektyw Lucy zaczyna nerwowo kręcić się na krześle, a jej partner pochyla się w kierunku przesłuchiwanego i nie spuszczając z niego wzroku dopytuje, kim byli ci ludzie. To zaczęło się rok temu. Pierwszą z nich była ciemnowłosa, młoda i chuda kobieta. Wyglądała na znudzoną. Druga... Kontynuuje Arpi, ale policjanci ponownie zauważają, że zaczyna się rozpraszać. Wilson prosi więc, by skupił się tylko na jednej z nich i zdaje sobie sprawę z tego, że na moment muszą pozostawić na boku sprawę rzekomo przypadkowej strzelaniny i wyciągnąć z przesłuchiwanego jak najwięcej szczegółów dotyczących innych zbrodni, których miał się dopuścić. Wiedzą, że to może być ich jedyna szansa. Jedna z nich miała rozpuszczone włosy. Wyglądały, jakby dopiero skończyła je układać. Była naprawdę ładna i miała idealne zęby. Zwracam uwagę na to u innych, stwierdza Richard, po czym dodaje, że odebrał ją z przystanku, a zapytany przez policjantów, czy znał ją wcześniej, zaprzecza, tłumacząc, że właśnie dzięki temu wiedział, że uda mu się uniknąć kary. Nie pamięta też, jak miała na imię, choć przedstawiała mu się. Robi pauzę, jakby zbierał myśli, a gdy detektyw zaczyna go dopytywać o kolejne szczegóły, znów zaciąga się papierosem i oznajmia, że zapytał ją, ile weźmie za godzinę swoich usług, a ta miała odpowiedzieć, że $60. Zgodził się na tę stawkę i pojechali do niego. Mieszkał ze swoją dziewczyną, ale nie było jej wtedy w domu. Weszli więc do środka i skierowali się na dół do piwnicy, po czym on związał ją i udusił. A to ostatnie zdanie przesłuchiwany mówi tak szybko i bez emocji, że policjanci potrzebują kilku sekund, by w ogóle dotarło do nich, co przed momentem wyznał. Potem Arpi dodaje, jakby ucinając temat, którym zdaje się już być zmęczony, że jest przeświadczony o tym, że kobieta pójdzie prosto do nieba, ponieważ przed tym, jak jej odebrał życie, oboje gorliwie się modlili. Mówiłem jej, że musi się ze mną pomodlić, ponieważ gdy dwoje ludzi modli się razem do Boga, On słucha ich próśb. Była przerażona, ale zrobiła to. Czy wiedziała, co się z nią stanie? Detektyw wchodzi na moment w słowo zatrzymanemu, widząc przerażenie swojej partnerki, która od jakiegoś czasu niczego nie notuje, a jedynie szeroko otwartymi oczyma patrzy w zeznającego. Tak, powiedziałem jej, że ją zabiję, ale powiedziałem jej też, że wszystko będzie dobrze i żeby nie płakała, że już niedługo będzie w niebie i będzie mogła zostawić za sobą te wszystkie złe rzeczy, które robiła pracując na ulicach. Detektyw Lucy nie może uwierzyć w to, co właśnie słyszy. Robi się jej niedobrze na samą myśl, że siedzi przed nią potwór, który torturowanie i zabijanie kobiet uważa za swoisty akt łaski, za przysługę, dzięki której będą zbawione. Zrobiłem te rzeczy, bo jestem chory, rozumiecie? Nieważne, jak dobry jestem dla kobiet, a uwierzcie mi, że jestem dla nich bardzo dobry. One zawsze mnie zdradzają, wyznaje Richard ponownie, wbijając wzrok w stół. Detektywi niepostrzeżenie wymieniają porozumiewawcze spojrzenia i po chwili tę głuchą ciszę przerywa pani detektyw, oświadczając, że musi wyjść na moment i zostawić ich samych. Usłyszawszy o jego trudnych relacjach z kobietami, czuje, że gdy podejrzany zostanie sam na sam z jej partnerem, otworzy się i wyzna więcej niż w jej obecności. Wie też, że i ona po tym niespodziewanym przyznaniu się do brutalnych zabójstw potrzebuje choćby małej przerwy. Wychodzi więc jakby nigdy nic, ale kiedy tylko drzwi się za nią zamykają, natychmiast biegnie do pokoju obok, w którym, tak jak się spodziewała, siedzi już połowa wydziału i zerka to na nią, to na monitory, dzięki którym na bieżąco obserwują, co dzieje się w sali przesłuchań. Dziękuję, że traktujesz mnie z godnością, mówi do detektywa zatrzymany, choć nie nawiązuje z nim żadnego kontaktu wzrokowego.
Nie ma sprawy,
odpowiada policjant, ale ci, którzy dobrze go znają, zauważają, że zaczyna nerwowo trzeć dłonią o dłoń, po czym dodaje szybko. Staram się godnie traktować wszystkich tych, którzy i mnie traktują w taki sposób. Tak jak spodziewała się detektyw Lucy, po wymianie tych uprzejmości zeznający szybko otwiera się przed policjantem, a nawet sięga po kartkę, by narysować miejsce, z którego odebrał tę kobietę. Potem ponownie powraca do wydarzeń, do których doszło w jego domu i podaje wiele nowych szczegółów. Mówi, że skuł ją kajdankami, że związał jej stopy, a na koniec udusił przy pomocy paska. Co z nią potem zrobiłeś? Dopytuje zszokowany policjant.
Zakopałem na podwórku,
kwituje zupełnie niezmieszany RP, po czym powtarza to zdanie raz jeszcze. Szef wydziału zerka na stojącą obok niego detektyw, która zdołała już nabrać kolorów i nie przypomina siebie sprzed kilkunastu minut, gdy blada i roztrzęsiona weszła do pomieszczenia. Kobieta zauważa to i bez słowa odwraca się w stronę drzwi. Rusza do pokoju przesłuchań, by pomóc detektywowi Wilsonowi wyciągnąć z podejrzanego absolutnie wszystko, co pozwoli im zamknąć tę bestię za kratkami do końca jej dni.
A druga ofiara?
Pyta policjant, gdy tylko jego partnerka ponownie siada na krześle i natychmiast bierze się za notowanie.
Analetia Marie Gonzalez,
recytuje Richard. Też prostytutka.
Zatrzymałem się obok niej, a gdy wchodziła do samochodu, zapytałem, czy mama nie ostrzegała cię, żeby nie wsiadać do auta z obcymi?
Słysząc to, detektyw Lucy czuje, jak bezwiednie zaciska zęby. Ale mężczyzna nie przerywa, tylko zaczyna opowieść o tym, że i tę kobietę zabrał do swojego domu. Kiedy tylko przeszli przez drzwi wejściowe, powalił ją na ziemię. Była przerażona, ale zapewniał ją, że nie stanie się jej nic złego. Zrozpaczona kobieta miała mu wtedy mówić, że nie powie nikomu, że ją zaatakował, że i tak chce wyjechać z miasta, bo kłóci się ze swoją mamą. Po tym RP robi pauzę, więc notująca wszystko policjantka podnosi na moment wzrok i nie doczekawszy się niczego, pyta, co dalej.
Zgwałciłem ją,
odpowiada mężczyzna i sięga po stojący obok napój w puszce.
I dopiero wtedy powiedziałem jej, że muszę ją zabić, bo wiedziała, gdzie mieszkam. Więc się modliliśmy i modliliśmy i modliliśmy, a ja prosiłem Boga, żeby pokazał mi inną drogę wyjścia z tej sytuacji. Ale on mi nie odpowiedział, więc udusiłem ją paskiem i także zakopałem na podwórku. Co z trzecią? Rozlega się nagle głos detektywa, który zdaje się brzmieć, jakby po tych kilku godzinach przesłuchań mężczyzna postarzał się o co najmniej dekadę. Richard rozpoczyna, że trzecia ofiara w jego mniemaniu była najbardziej niechlujna, choć jak podkreśla, i ona miała piękne zęby. Była wysoka, niewidoma na prawe oko i miała dużą bliznę na ramieniu. Wydaje mu się, że stała na ulicy w towarzystwie innej prostytutki, ale nie jest pewien. Wsiadła do jego samochodu niedaleko motelu na Colfax Avenue. Pamięta doskonale, że powiedziała mu, że ma dzieci. A mówiąc to, zeznający niespodziewanie patrzy w stronę pani detektyw i zadaje retoryczne pytanie, co też te maleństwa pomyślały, kiedy nie wróciła do domu. Czy już nas nie kocha? Dlaczego nie wraca? Powtarza cynicznie mężczyzna, a detektyw Lucy zaczyna zastanawiać się, kim jest matka przesłuchiwanego i czy miała jakiś wpływ na to, że tak nienawidzi kobiet. Wie jednak, że nie wolno jej teraz zadać tego pytania. Nie wolno jej przerwać, by nie przestał mówić i by nie stracić najmniejszego detalu. Dlaczego nie dzwoni? Mijają urodziny, wakacje, wszystko. Ciągnie Arpi, a potem w kilku zdaniach opowiada, że i tę kobietę spotkało co poprzednie. Nie darował jej życia, choć długo zastanawiał się, co zrobić. Ostatecznie o losie prostytutki przesądził jego tatuaż, który przedstawiał podobną do niej kobietę i właśnie to mężczyzna uznał za znak.
I tak skończyłeś z mordowaniem aż do, jak to nazywasz, wypadku z Jasonem,
upewnia się detektyw Wilson, ale RP kręci przecząc głową.
Nie, były jeszcze dwie, ale tych nigdy nie znajdziemy. Też prostytutki. Wrzuciłem je do rzeki Arkansas w okolicy La Junta. Nie dbałem już o to, czy mnie złapią, czy nie. Nawet chciałem, żeby to zrobili, bo nie umiałem przestać. Zabijałem, bo byłem zły i słyszałem głos w mojej głowie, który kazał mi to robić.
Weźmiesz nas do miejsca, gdzie wrzuciłeś je do rzeki? Wypala nagle pani detektyw.
Ta,
odpowiada jakby od niechcenia Arpi.
Dobrze, że w końcu to komuś powiedziałeś,
mówi detektyw Lucy, próbując trzymać emocje na wodzy.
Ja od lat wszystkim o tym opowiadałem, ale nikt nie chciał mi wierzyć,
mówi mężczyzna, patrząc jej prosto w oczy. Richard Paul White, nazywany przez przyjaciół Arpi, urodził się 29 października 1972 roku i był starszy o 18 miesięcy od siostry Danielle i niemal 4 lata od najmłodszej z trojga rodzeństwa, Maureen. Ich dzieciństwo właściwie zakończyło się po rozwodzie rodziców, gdy matka niemal natychmiast związała się z późniejszym ojczymem Johnem. Niestroniący od alkoholu agresor szybko przeciągnął kobietę na swoją stronę i dzieci zaczęły także dla niej znaczyć mniej niż pełna butelka. Od tego momentu rodzeństwo nigdy nie przespało spokojnie całej nocy. To oni pijanej do nieprzytomności parze otwierali drzwi albo słuchali trwających do rana kłótni. Ale nie to było najgorsze. Zdecydowanie najgorsza była zapadająca nagle w środku nocy cisza, która mogła świadczyć o tym, że John zatłukł ich matkę na śmierć. Spuchnięta twarz czy posiniaczone ciało nie było niczym, czego te dzieci nie widziałyby na co dzień. Ale równocześnie nie uważały, że jest to coś niepokojącego, bo nawet wtedy, gdy John złamał matce miednicę, ta wciąż była u jego boku. Piła i nie opuszczała z nim żadnej imprezy. ale z czasem matka traktowana niczym worek treningowy ich ojczyma przestała mu wystarczać, a on zaczął terroryzować swoich pasierbów. Po tym jak kupił pistolet, na trzech nabojach wygrawerował inicjały rodzeństwa i ustawił je na widoku, by wiedziały, jaki los może ich spotkać, jeśli będą mu się przeciwstawiać. Im starsze były dzieci, tym jego chore metody wychowawcze stawały się potworniejsze, a przykładany do dziecięcych główek pistolet podczas napadów wściekłości kompletnie nie robił już na nikim wrażenia. Gorsze były te częste i całkiem niespodziewane przeprowadzki. John był na celowniku policji z powodu licznych kradzieży i narkotyków, więc gdy robiło się wokół jego osoby gorąco, nakazywał pakować się wszystkim i w kilka minut wsiadali do samochodu, ruszając przed siebie. Właśnie z tego powodu maluchy nigdy i do niczego się nie przywiązywały. Nie mogły. Z dnia na dzień pozostawiały swoje dotychczasowe życie i raz na kilka miesięcy musiały rozpoczynać je na nowo w zupełnie obcym miejscu. Nierzadko domem był samochód, w którym pięcioosobowa rodzina żyła tygodniami. Arpio od zawsze był nie tylko starszym bratem, ale też kimś na kształt ojca. Jako niespełna 10-letni chłopiec zabierał dziewczynki do parku, by mogły się pobawić i pilnował, by nikt im nie dokuczał. A jeśli ktoś to robił, bez zastanowienia bił chuligana. Dzieciakom nie było łatwo, nie miały niczego, chodziły brudne, a do tego cała trójka miała niezwykle rude włosy i buzie udekorowane tysiącami malutkich piegów, co sprawiało, że nie umykały uwadze małych dręczycieli. Richard uczył Danieli Morin jazdy na skradzionych dziecięcych rowerach, a gdy były głodne, wchodził do sklepów i zabierał dla nich słodycze na obiad. Musiał to robić, ponieważ nikt inny nie dbał o to, czy i kiedy dzieci cokolwiek jadły. To właśnie ten brak stabilnego domu stał się sposobem życia dla ich matki i ojczyma. Jeździli od miasta do miasta, a kobieta w towarzystwie brudnych i wychudzonych dzieci szła do schronisk i banków żywności. Znała wszystkie możliwe służby socjalne i doskonale orientowała się w tym, jakie ma prawa i co jej się należy. Pracownicy schronisk niejednokrotnie proponowali jej, by zatrzymała się u nich na jakiś czas. Ta jednak nigdy nie skorzystała z tej szansy, ponieważ John nie mógł tam z nią przebywać. Wprawdzie matka dostawała talony na żywność, ale nigdy nie kupowała za nie jedzenia. Wchodziła do sklepu, płaciła zawarte 5 centów cukierki bonem, a wydaną przez kasjera resztę w gotówce wydawała na alkohol. To właśnie głód był największym problemem, z jakim każdego dnia mierzyła się trójka jej dzieci. Ale zaradny Arpi postanowił, że i tym się zajmie. Szybko zorientował się, że po niedzielnych nabożeństwach wokół kościołów rozkładane były stoły z poczęstunkiem przynoszonym przez wiernych. Tak więc niedziele szybko stały się ulubionym dniem tygodnia maluchów, podczas którego najadały się do syta, a nawet robiły zapasy na kolejne dni tygodnia. Odkryli także, że wiele kościołów podstawia w różnych częściach miasta swoje autobusy po to, by pozyskać nowych wyznawców i przywieźć ich na msze. Sprytne dzieciaki opracowały do perfekcji plan odwiedzenia jak największej liczby kościołów jednego dnia. I o ile 8-letnia Danielle i 6-letnia Maureen nie były specjalnie zainteresowane tym, o czym opowiadał kapłan i smacznie spały podczas nabożeństw, to Richard z każdą kolejną niedzielą był coraz bardziej zaintrygowany walką dobra ze złem, o której słuchał przez kilka godzin każdej niedzieli. Szczególnie upodobał sobie jeden kościół, gdzie wyznawcy padali na podłogę i wili się rzekomo parzeni ogniami piekielnymi. Inni mówili różnymi językami, a kapłan od czasu do czasu łapał któregoś z nich za głowę i wypędzał demona. Ten widok tak bardzo wpłynął na 10-letniego chłopca, że niemal każdego dnia zastanawiał się, czy i on nie został opętany. Młodsze siostry zauważyły, że w bracie zaczęło się coś zmieniać. Miewał coraz większe napady gniewu, a wszystko wokół widział jedynie w biało-czarnych barwach. A kary wymierzał w zgodzie z zasadą oko za oko. To, co słyszał w kościele, nie tylko traktował bardzo dosłownie, ale też bezkompromisowo. Gdy usłyszał w jedną z niedziel, że przez piosenki jego ukochanego zespołu AC/DC przemawia szatan, roztrzaskał ich płytę na malutkie kawałki. Niestety żaden z otaczających go dorosłych nie porozmawiał z nim na ten temat. A nawet nikt z nich nie zauważył, jak niebezpieczny staje się chłopiec. W końcu nastały jego 12 urodziny. I wtedy to po raz pierwszy przeciwstawił się pijanemu ojczymowi. I choć był niemal chorobliwie chudym i niewysokim nastolatkiem, to przemawiający przez niego gniew wyraźnie przeraził Johna, który zdał sobie sprawę z tego, że z każdym kolejnym miesiącem chłopak będzie tylko silniejszy, a on w końcu polegnie w konfrontacji z nim. Ponieważ Danielle stanęła murem za swoim bratem i ona została odesłana do ojca do Colorado, a najmłodsza, niespełna 8-letnia Maureen pozostała z matką i ojczymem. Gdyby tylko Arpie wiedział, jaki los John zgotuje jego najmłodszej siostrze, zapewne nigdy nie opuściłby jej. Ojciec rodzeństwa, Randolph White, pracował kiedyś w organach ścigania. W 1980 roku był nawet głównym śledczym hrabstwa Adams. Ale rok później odszedł z pracy, gdy oskarżono go o molestowanie nastolatki. Choć zarzuty ostatecznie zostały wycofane, to Randolph nie wrócił do pracy w policji. W jego domu dzieci znów były bezpieczne, ale Danielle miała wrażenie, że jej brat, pomimo stabilizacji, jaką w końcu mieli w swoim życiu, stawał się coraz bardziej dziwny, gniewny, a nawet pełen mroku. Czasem zastanawiała się, czy to faktycznie zmiana w jego zachowaniu, czy może on zawsze taki był. Ale problemy, jakie towarzyszyły im przez lata, zdawały się przyćmiewać jego prawdziwą naturę. Dziewczynka darzyła brata skrajnymi emocjami. Kochała go, ponieważ pamiętała, ile robił dla niej i ich młodszej siostrzyczki, ale też bała się go, ponieważ potrafił być kompletnie nieprzewidywalny. Pewnej nocy obudziła się i zobaczyła, jak siedzi obok jej łóżka. Wpatrywał się w nią, gdy spała, i choć wdała się z nim w kłótnię i prosiła, by przestał, on nawet nie drgnął. I ostatecznie to ona musiała opuścić swój pokój. Z czasem jego wybryki zyskiwały na sile. Niedługo po tym incydencie doszło do prawdziwej tragedii. Tuż przed pójściem do szkoły brat złapał jej ukochaną papuszkę Ginger i na oczach dziewczynki skręcił ptaszkowi szyję, po czym rzucił go kotu do zabawy. Płaczącej dziewczynce powiedział tylko, że zrobił to, ponieważ nie zdała egzaminów i uważał, że to zmobilizuje ją do nauki. Siostra wiedziała, że był inny, ale nie uważała, że był zły, aż w końcu przywykła do tych coraz bardziej niepokojących zachowań. Wciąż był dla niej jak surowy ojciec, ale czasami robił także rzeczy, które robią dzieciaki w ich wieku. Chodzili wspólnie łowić ryby i po kryjomu popijali zdobyte piwo. Lata mijały, a rodzina i przyjaciele odkryli jeszcze jedną cechę Richarda. Uwielbiał kłamać. Opowiadał niestworzone historie, w które wszyscy z łatwością mu wierzyli. Po to tylko, by po jakimś czasie przyznać, że to był żart. Początkowo mijał się z prawdą w błahych kwestiach, jednak z czasem zaczęło to dotyczyć także zdecydowanie ważniejszych spraw. Kiedy Arpie ukończył 18 lat, wyprowadził się od ojca i próbował ułożyć swoje dorosłe życie i mając się przeróżnych dorywczych prac. To także w tym czasie skontaktowała się z nim najmłodsza siostra Maureen, prosząc o wsparcie podczas rozprawy przeciw ich ojczymowi, który ją molestował. Wtedy też wyszło na jaw, że gdy najmłodsza z rodzeństwa White skończyła 13 lat, wciąż pijący i szalenie agresywny ojczym zaczął się nią niebezpiecznie interesować. Nierzadko pobita matka przychodziła do szkoły nastolatki i informowała ją, by dla własnego dobra nie wracała do domu na noc. Maureen spała wtedy w publicznych toaletach, a czasem na ławkach w parku. Ale zdarzało się, że matka nie zdążyła jej uprzedzić i wtedy nastolatka wpadała w sidła potwora. W wieku 13 lat zaszła z Johnem w ciążę i poroniła. Po tym wydarzeniu zaczęła regularnie uciekać z domu, aż pewnego dnia śpiącą na ulicy dziewczynę zaczepili policjanci, a gdy chcieli ją odwieźć do domu, wyznała im całą prawdę. Dzięki temu Maureen umieszczono w rodzinie zastępczej, a ojczymowi postawiono zarzuty. Podczas rozprawy dziewczynę wspierał właśnie RP. Jego obecność sprawiała, że czuła się bezpiecznie, czuła, że znów obok niej jest brat, który ją obroni. Ale zło przyszło z innej strony. Matka postanowiła zeznawać przeciwko córce. Mówiła, że to nastolatka prowokowała jej męża, że była rozwiązła i przedstawiła kłamstwa, które przekonały ławę przysięgłych i ostatecznie John został uniewinniony od zarzutów. Choć sprawiedliwości, na którą nastolatka liczyła, nie stało się zadość, to pozwolono jej pozostać w rodzinie zastępczej i nie wracać już do biologicznej matki i ojczyma. A relacja między trójką rodzeństwa znów zaczęła się zacieśniać. Daniel i Richard, ze względu na niewielką różnicę wieku i bliski dystans między ich domami, byli ze sobą szczególnie zżyci i widywali się niemal codziennie. Dlatego też 19-letnią wtedy już kobietę zszokował telefon od młodszej siostry, która pytała, czy może jakoś pomóc zarażonemu HIV Richardowi. Mężczyzna miał zdradzić tę tajemnicę nastolatce, co zdziwiło Daniel. Jednak skonfrontowany z tymi doniesieniami RP przyznał, że faktycznie jest chory, a jego wyniki nie dają wielkich nadziei. Przez kolejny rok rodzeństwo nieczęsto rozmawiało o jego stanie zdrowia, ale kiedy już to robili, mówił, że bardzo cierpi i lekarze kazali mu cieszyć się każdą chwilą. Potem znów przez dłuższy czas temat choroby nie wypływał, dlatego starsza z sióstr nieśmiało zapytała, jak przebiega terapia. A zaskoczony Richard najpierw zdawał się nie rozumieć, co kobieta miała na myśli, po czym śmiejąc się do rozpuku wyznał, że trwająca blisko rok rzekoma walka z chorobą była jedynie żartem. Daniel, choć znała to jego specyficzne poczucie humoru, tym razem była na niego wściekła, ale równocześnie na tyle naiwna, by niedługo później ponownie dać się oszukać. Kiedy szczerze wzruszony brat poprosił ją o pożyczkę, by mógł wyjechać poza stan na pogrzeb swojego niegdyś bliskiego kolegi, którego zresztą i ona znała, Daniel bez chwili wahania wręczyła mu pieniądze. Jednak 2 lata później przypadkiem spotkała na ulicy rzekomego nieboszczyka. Te niewybredne dowcipy Richard uwielbiał przeplatać mrożącymi krew w żyłach opowieściami, które czerpały z jego ukochanych filmów. Horrorów. Szczególnie wtedy, gdy pił alkohol, opowiadał o swoich nieprawdopodobnych przygodach, o tym, jak włamywał się do sklepów i rabował je. Nikt z bliskich mu w to nie wierzył, ponieważ szybko wychodziło na jaw, że opowiadał o sytuacjach, które się nie wydarzyły, lub o miejscach, które nie istniały. Z czasem jego historie były coraz bardziej drastyczne, ale otaczający go ludzie się do nich przyzwyczaili i zupełnie nie zwracali na nie uwagi. Do Daniel pewnego dnia przyszła nawet ówczesna dziewczyna Richarda, Hazel, pytając, jak ma reagować na te straszne opowieści, i czy jej partner faktycznie może być niebezpieczny. Ale Danielle odparła jedynie, że on od dziecka zmyśla najróżniejsze historie i że nie jest głupi. Gdyby faktycznie miał coś na sumieniu, zapewne ukrywałby to. A jego opowieści o duszeniu kobiet za pomocą paska i zakopywaniu ich na podwórku w domu, w którym wspólnie mieszkają, mają na celu wyłącznie przerazić innych i zwrócić na siebie uwagę. W końcu zdarzało mu się opowiadać o śmierci ludzi, którzy tak naprawdę żyli, a nawet przez długie miesiące wmawiać bliskim, że sam niedługo umrze. Jednak kolejne spotkanie Danielle i dziewczyny Richarda wskazywało na to, że z mężczyzną dzieje się coś bardzo złego. Coś, co umknęło wszystkim wokół. Pewnego ranka rozhisteryzowana Hazel wbiegła do domu Danielle. Złapała ją za rękę i zaciągnęła za sobą do łazienki, zamykając je od środka na klucz. Nim Danielle zrozumiała, co w ogóle się stało, jej brat jak oszalały walił w drzwi i wrzeszczał, że nie odejdzie, dopóki obydwie nie opuszczą pomieszczenia. Dobijał się do nich przez kilka godzin, aż jego siostra zaczęła obawiać się, że nie zdąży odebrać swoich dzieci z przedszkola. Na szczęście po jakimś czasie awantura ucichła. Kobiety odczekały jeszcze jakiś czas, aż w końcu siostra zdecydowała się wyjść z łazienki. Gdy tylko uchyliła drzwi, zobaczyła wycelowaną w ich kierunku broń. A Arpi wycedził przez zęby, że jeśli Hazel chce to zakończyć, to on nie ma z tym najmniejszego problemu. Po czym nagle przyłożył lufę do swojej skroni. Przerażona Danielle błagała brata o to, by przestał. A argumentem, który spowodował, że natychmiast opuścił pistolet, był właśnie ten dotyczący jej dzieci. Roztoczona przez nią wizja, że po powrocie do domu maluchy zobaczą ciało ukochanego wujka, ostatecznie go otrzeźwiła. To był pierwszy raz, gdy dzieci Danielle najprawdopodobniej uratowały jej życie. Po tym wydarzeniu kobieta unikała swojego brata, choć nie zerwała z nim kontaktu. Wiedziała, że rozstał się ze swoją dziewczyną, a ta złożyła wniosek o zakaz zbliżania się i wyprowadziła z domu, który wspólnie wynajmowali. Niedługo potem i Richard opuścił tę nieruchomość, nawet przez moment pomieszkiwał u siostry. Ale potem jego przyjaciel Jason załatwił mu pracę w drukarni w Denver i zaproponował, by wprowadził się do niego. Kobieta rozpoczęła wieczorową szkołę. Chciała być reporterem sądowym. Znalazła stałą pracę, dzięki czemu w barze dorabiała już tylko w weekendy. Danielle wierzyła, że jej brat także w końcu stanie na nogi. Zmieni się i choć, zważywszy na to, jak wiele mu zawdzięczała w dzieciństwie, miała nadzieję, że w końcu da spokój jej i jej rodzinie. Ale ta nadzieja prysła 8 września 2003 roku, o godzinie 2:33 nad ranem. Kiedy kobieta usłyszała dźwięk telefonu, a po drugiej stronie słuchawki głos jej brata. Musisz mi pomóc. Zdarzył się wypadek, to naprawdę nie moja wina. Zastrzeliłem Jasona. Po niemal 24 godzinach od momentu, gdy Danielle zadzwoniła na policję, w telewizji rozpoczyna się program specjalny. Ale zdenerwowana brakiem wieści od brata kobieta nie zwraca uwagi na to, co pojawia się na ekranie. Dopiero po jakimś czasie, kiedy roztrzęsiona chodzi po swoim salonie tam i z powrotem, kątem oka zauważa, że policja rozpoczęła jakieś poszukiwania zwłok, które miały zostać wyrzucone do rzeki w pobliżu La Junta. Jednak, jak donosi reporter, poszukiwania te są bezowocne. Nagle na ekranie pojawia się zdjęcie znajomego podwórka i dom, który kobieta zna doskonale. Co do cholery, mówi raz za razem, kiedy lektor informuje o tym, że policja właśnie rozpoczyna prace poszukiwawcze na posesji domu, wynajmowanego niegdyś przez człowieka odpowiedzialnego za rzekome porzucenie zwłok we wspomnianej wcześniej rzece. Kolana uginają się pod Daniel i kobieta bezwładnie upada na podłogę. Przerażenie towarzyszące widokowi policjantów przeszukujących niegdysiejszy dom jej brata szybko jednak ustępuje wściekłości, bo kobieta jest pewna, że Richard po raz kolejny z kogoś zakpił, a policja uwierzyła mu w opowiadane od lat bzdury i postanowiła odnaleźć jego domniemane ofiary, całkiem niepotrzebnie rozpoczynając poszukiwania na ogromną skalę. Z tych rozmyślań wyrywa ją głośny dźwięk telefonu. I choć kobieta nie ma zamiaru go odbierać, pochłonięta relacją w telewizji, to dzwoniący nie daje za wygraną. W końcu sięga niespodziewanie po słuchawkę i wypala: co? Szybko jednak przytomnieje, gdy po drugiej stronie słyszy spokojny głos detektywa Wilsona. Tego samego, który rozmawiał z nią, gdy zdecydowała się wyjawić sekret dotyczący wypadku z udziałem Arpi. Chciałbym, żebyś dowiedziała się tego ode mnie, zaczyna policjant. Ja już wszystko wiem, przerywa mu kobieta. W telewizji trąbią o tych poszukiwaniach zwłok. On zmyśla, próbuje wytłumaczyć funkcjonariuszowi Daniel. Ten jednak przerywa jej w pół zdania. Nie, dzwonię po to, by osobiście powiedzieć ci, że znaleźliśmy już dwa ciała. A kobieta, słysząc to, upuszcza słuchawkę. Policji udaje się znaleźć obydwa ciała kobiet zabitych w październiku i grudniu 2002 roku, pochowanych na podwórku wynajmowanego niegdyś przez White'a domu. Jednak nawet to, co detektywi usłyszeli podczas zeznań Richarda, nie przygotowało ich na makabrę, z którą właśnie się zderzyli. Pierwsza z kobiet przed zakopaniem została uprzednio wepchnięta do walizki. Drugą pochowano w dość płytkim grobie w pozycji kucznej, po czym wylano na nią beton. Według patologa poważne obrażenia obu bez wątpienia potwierdzają, że były wielokrotnie podduszane i ostatecznie zmarły właśnie na skutek uduszenia. Niestety zwłok trzeciej nie udaje się na razie odnaleźć. Ciemnoskóra kobieta, o której jako ostatniej mężczyzna opowiadał podczas zeznań, okazała się tak naprawdę jego pierwszą ofiarą. Po zabiciu jej we własnym domu w styczniu 2002 roku Arpi miał wywieźć jej ciało na południe Colorado, w okolice miasta Mesita, gdzie znajdował się dom jego ojca. Aresztowany wyjawia też policji, że zwłok tej kobiety nawet nie zakopywał, tylko porzucił je na pustyni, wierząc, że zajmą się nimi dzikie zwierzęta. Śledczy znają tożsamość jedynie jednej kobiety, ponieważ podał imię sam morderca, który na podstawie znalezionych w torebce dokumentów wiedział, że była to 27-letnia Analetia Marie Gonzalez. Podczas kolejnych zeznań Arpi mówi detektywom, że wybierał prostytutki, bo jego zdaniem nikt by ich nie szukał. I choć stwierdzenie to jest wyjątkowo krzywdzące, to niestety mężczyzna ma rację. Nikt nie zgłosił zaginięcia Analetti i wygląda na to, że nie tylko jej, ale również pozostałych zamordowanych przez niego ofiar. Ponieważ ani jego szczegółowe opisy, ani raport patologa nie wskazują na którąkolwiek z kobiet, która już znajduje się w bazie osób zaginionych. Współpracujący z policją i prokuraturą White bez skrępowania opowiada o torturach, jakich dopuszczał się w końcowych godzinach życia swoich ofiar. A te, w przypadku ostatniej z nich, trwały nawet kilka dni. Kiedy opadał z sił po kolejnych gwałtach, miał przypinać ją do siebie kajdankami dla pewności, że nie ucieknie. Nawet najbardziej doświadczonych śledczych paraliżują jego słowa o tym, że to widok uchodzenia życia z tych kobiet najbardziej go pobudzał. Dlatego też, nim ostatecznie je zabijał, najpierw z każdą z nich bawił się niczym kot myszą, zaciskając a potem powoli rozluźniając pasek, by rozkoszować się widokiem tego, jak ostatkiem sił próbują łapać powietrze. Kiedy potworne doniesienia o aresztowanym seryjnym mordercy grasującym do niedawna w Denver pojawiają się w prasie, na policję zgłaszają się jeszcze 3 kobiety, którym cudem udało się uniknąć śmierci z rąk Richarda Paula White'a. To także dzięki pojawiającym się w mediach informacjom na temat ofiar policja ustala tożsamość drugiej kobiety. 32-latki Victorii Turpin. Pomimo dokładnego przeszukania wskazanego przez ARPI regionu La Junta, gdzie rzekomo wrzucił do rzeki 2 inne ciała, funkcjonariuszom nie udaje się ich znaleźć. Podobnie zresztą jak zwłok jego pierwszej ofiary. Policjanci zaczynają się nawet zastanawiać, czy mężczyzna czasem tego nie wymyślił. Ale prokurator jest innego zdania. I tak, 28 września 2004 roku w ramach ugody White towarzyszy członkom biura prokuratora w drodze do graniczącej z Nowym Meksykiem miejscowości Mesita. A potem kieruje funkcjonariuszy wprost do miejsca, gdzie na pustyni spoczywają porzucone 1,5 roku wcześniej szczątki. Ciemnoskóra kobieta, niewidząca na prawe oko, także nie figuruje w bazie osób zaginionych, więc przy pomocy policyjnego rysownika morderca tworzy jej portret pamięciowy, który ostatecznie pojawia się w mediach w całym Colorado. To w końcu doprowadza do przełomu. John Prista, detektyw Wydziału Zabójstw Denver, twierdzi, że szkic przedstawia Tori Marie Foster, świadka w jednej z jego spraw. Detektywi ruszają więc do jej domu i pukają do drzwi, w których niemal natychmiast pojawia się około 60-letnia kobieta. Dzień dobry, szukamy pani Tori Foster, mówi detektyw Lucy i natychmiast zauważa, jak twarz kobiety zmienia się, a uśmiech z jej ust znika w jednej chwili. Nie ma jej, cicho odpowiada. Nie umiem państwu powiedzieć, czy moja wnuczka w ogóle wróci. Kobieta zaprasza detektywów do środka, a ci od progu zasypują ją pytaniami. 61-letnia Della Cordoza oświadcza, że wnuczki nie ma od stycznia 2002 roku, co niestety potwierdza zeznania White'a. Zapytana, dlaczego nie zgłosiła jej zniknięcia, odpowiada, że 25-latka uciekła, by rozpocząć nowe życie. Mówiąc to, podaje zdjęcie Tori policjantom, a kiedy ci widzą na nim ciemnoskórą, piękną dziewczynę z kręconymi włosami i lekko przymkniętym prawym okiem, nie mają właściwie wątpliwości, że jest to kobieta, którą zamordował ARPI. Nieświadoma niczego, Della nie przerywa opowieści o tym, że wnuczka studiowała wieczorowo kosmetologię, że próbowała stanąć na nogi po nieudanym małżeństwie pełnym agresji z mężczyzną, który wiecznie miał problemy z prawem. Mówi też, że właściwie od zawsze mieszkała z nią i wychowywała jej dzieci, by nieco ją odciążyć. Ale Tori miewała gorsze dni i mówiła jej wtedy, że chciałaby jeszcze raz na nowo rozpocząć swoje życie. Państwo przyszli w sprawie jej męża, pyta nagle Della, ale widząc miny siedzących na wprost niej policjantów, milknie w momencie. Czy pani wnuczka miała może bliznę na ramieniu? Odpowiada pytaniem na pytanie pani detektyw, a 60-latka z oczami pełnymi łez powoli przytakuje. Przez ponad 1,5 roku szargały nią przeróżne emocje, podyktowane tym, że Tori porzuciła swoje dzieci. Najpierw była to złość, potem niedowierzanie. Ostatecznie zupełnie się z tym pogodziła, że jej wnuczka być może w końcu gdzieś tam jest szczęśliwa. Dziś jednak dowiaduje się, że życie najpewniej napisało inny, straszliwy scenariusz, którego nawet nie potrafiła sobie wyobrazić. By ustalić, czy znalezione na pustyni szczątki należą do jej wnuczki, pozwala na pobranie DNA od 9-letniej córki Tori, choć podobnie jak detektywi czuję, że tak właśnie jest. Niedługo po tym spotkaniu tożsamość ostatniej z odnalezionych ofiar Richarda Paula White'a zostaje potwierdzona. Ale ze względu na podpisaną umowę obejmującą pomoc mężczyzny w odnalezieniu jej szczątków, White nie zostanie oskarżony o jej morderstwo. RP w zamian za niewnioskowanie o karę śmierci natychmiast po aresztowaniu poszedł na ugodę, a to oznacza, że nie musi składać żadnych zeznań. Jednak podczas ogłaszania wyroku 29 listopada 2004 roku pani prokurator postanawia podzielić się z zebranymi kilkoma zdaniami, które mają nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Kim tak naprawdę jest oskarżony o morderstwa 32-letniej Victorii Turpin i 27-letniej Annaletti Marie Gonzalez? White naśmiewał się z kobiet, które przyprowadził do swojego domu przy Albion Street. Opowiadał im o ciałach pochowanych na jego podwórku i ostrzegał je, że one również prawdopodobnie tam wylądują. Mówi prokurator Kerry Lombardi i odwraca się w stronę zgromadzonej na sali rozpraw rodziny aresztowanego. Richard White jest drapieżnikiem. Uprawiał sport polegający na polowaniu, gwałceniu, torturowaniu i zabijaniu kobiet, które godzinami i dniami błagały o życie. Podobała mu się stworzona przez niego gra w ludzkie tortury. Pani prokurator dodaje też, że Richard swoim ofiarom wkładał lufę pistoletu w usta i groził, że zastrzeli je podczas gwałtów, jeśli będą głośno. Słysząc to, zdeterminowana, by być przy swoim bracie Maureen, wytrzymuje jedynie pierwsze 15 minut, po czym wybiega z sali w ataku paniki. Charlene Reynolds, adwokatka White'a, zwraca jednak uwagę na to, że oskarżony od lat cierpi na nieleczoną chorobę psychiczną. Mówi, że on również jest ofiarą ze względu na to, jak straszne było jego dzieciństwo, które w niebagatelny sposób wpłynęło na jego dorosłe życie. W domu przemoc i seks były właściwie tym samym. Wszystko to doprowadziło do bardzo wypaczonego poczucia tego, co jest normalne, a tym bardziej, co jest właściwe. Na mównicę wchodzi także ojciec White'a i zaczyna: w języku angielskim nie ma słów, które mogłyby wyrazić smutek, jaki czujemy. Wiem, jak przerażony i pełen skruchy jest teraz mój syn. On nie jest zdrowy na umyśle i kiedy te rzeczy się wydarzyły, miał urojenia. Wierzył w coś, co nie było prawdą. Na koniec głos zabierają także członkowie rodziny ofiar oraz dwie kobiety, którym udało się uciec z koszmarnego domu White'a. A RP w czasie ich wystąpień patrzy im prosto w oczy i potrafi jedynie bezgłośnie wypowiadać słowo: przepraszam. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień sędzia okręgowy w Denver Michael Mullins oświadcza: pan White już nigdy nie ujrzy światła dziennego jako wolny człowiek. Po czym skazuje go na wyrok podwójnego dożywocia, a także na dodatkowe 144 lata pozbawienia wolności za każdą z trzech kobiet, które zgwałcił i torturował, a którym ostatecznie udało się zbiec. Po ogłoszeniu wyroku pytana przez reporterów siostra Victorii Turpin, Destiny Martinez, o to, co myśli o słowach ojca White'a, odpowiada tylko: na świecie nie ma wystarczającej liczby chorób psychicznych, aby ktoś mógł zrobić coś takiego. Niedługo potem White zawiera kolejną ugodę, na mocy której otrzymuje następne, trzecie już dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia za zabójstwo 27-letniego współpracownika i przyjaciela Jasona Reinharta, którego śmierć wciąż uważa za wypadek. Nim Danielle odebrała telefon od brata we wrześniu 2003 roku, jej życie zdawało się w końcu być na właściwych torach. Uczyła się i pracowała jako telemarketer u dostawcy płatnej telewizji, W weekendy dorabiała w barze. Ta jedna rozmowa, która zainicjowała pomoc w ucieczce Richarda, a ostatecznie wyznanie policjantom, że odnaleziony we własnym domu mężczyzna nie popełnił samobójstwa, tylko jak wtedy myślała, stał się ofiarą nieszczęśliwego wypadku, zrujnowała jej życie. Od momentu, gdy jej brat zostaje aresztowany, poczucie winy nie opuszcza jej na krok, a podsycają je dodatkowo bliscy i znajomi, którzy się od niej odwracają i uważają, że kobieta go zdradziła. Niedługo później Daniel rzuca studia i zostaje zwolniona z pracy, ponieważ przełożeni nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa przed groźbami i obelgami ze strony kolegów. Właściwie nikt już nie mówi do niej po imieniu, a wszyscy znają ją jedynie jako siostrę mordercy. Szybko najbliższym przyjacielem i powiernikiem Daniel staje się alkohol, przez co sama zaczyna się nienawidzić, a nawet boi spojrzeć w lustro, w obawie, że zobaczy w nim swoją własną matkę. Pewnego dnia decyduje się na spotkanie z Richardem. Kiedy wprowadzają go do sali spotkań, nagle czuje przypływ tęsknoty za tym kilkuletnim chłopakiem, który chciał uratować jej dzieciństwo. Ale człowiek, którego widzi, zupełnie nie przypomina już tego chłopca. Przybrał na wadze, co zdradza lekko opinający go pomarańczowy uniform, ma dłuższe i zdaje się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek rude włosy oraz okalającą twarz, długą marchewkową brodę. Cały ten anturaż powoduje, że niebieskie oczy Arpi wyglądają wręcz nierealnie. Mężczyzna także przygląda się swojej siostrze, jednak nie uśmiecha tak szeroko i serdecznie jak Daniel. Siada naprzeciw niej i bez grama emocji, nie czekając na choć jedno jej słowo, wypala: mówiłem ci tyle razy. Nie uwierzyłaś mi. Mogłaś już wtedy to powstrzymać i powiedzieć gliniarzom, zanim zginęło więcej kobiet. Po tym wstępie nachyla się jeszcze, co powoduje, że strażnik zwraca mu uwagę, więc prostuje się i stojąc nad nią cedzi przez zęby: to wszystko twoja wina. Po czym daje znać, że skończył spotkanie i chce już opuścić salę. To, co powiedział Richard, doszczętnie ją załamuje, a wyrzuty sumienia czterokrotnie prowadzą do próby samobójczej. Czuje się całkiem samotna. Twierdzi, że jest złym człowiekiem, więc nie powinna być matką. Kontakty z młodszą siostrą także nie wyglądają już jak kiedyś, ponieważ Maureen również nie potrafi poradzić sobie z tym, czego dopuścił się jej brat. Ostatecznie Daniel postanawia wyjechać z Colorado, w nadziei, że nie zabierze ze sobą demonów przeszłości. Przez kolejne miesiące kobiety starają się żyć w cieniu, wierząc, że w końcu przestaną być wytykane palcami i może uda im się znów być Daniel i Maureen, nie siostrami seryjnego zabójcy. Ale to ich własny ojciec zadaje im bolesny cios, kiedy do prasy trafia informacja o aresztowaniu Randolpha White'a, który przyznał się do sprzedawania DVD z nagraniami zeznań swojego syna. Te makabryczne wyznania natychmiast znajdują kupców, a doniesienia mediów powodują, że tylko zyskują na popularności i ogląda je jeszcze więcej osób. Aresztowany tłumaczy policjantom, że część przychodów z płyty o wartości niemal $40 za każdą trafi do dzieci ofiar. Dziennikarze szybko podłapują temat i konfrontują słowa mężczyzny z rodzinami zabitych kobiet. Te komentują czyn Randolpha jako coś obrzydliwego i dementują doniesienia o jakichkolwiek datkach. Czytelnicy codziennej prasy nie muszą długo czekać na kolejne wynurzenie ojca Richarda, który tłumaczy, że wprawdzie sprzedał kilka kopii, ale nie zarobił wystarczająco dużo, aby pokryć koszty produkcji. Dlatego też środki nie trafiły do dzieci, ale jak zapowiada, planuje wydać tego lata drugą płytę, na której widać, jak jego syn rozmawia z Bogiem po wyjściu policji z pokoju przesłuchań. Jedną z osób, która kupuje to DVD, jest Maureen. Wierzy, że właśnie tam znajdzie odpowiedź na pytanie, którego bała się zadać swojemu bratu. Dlaczego to zrobił? Dlaczego ktoś, kto przez lata dbał o słabszych, dopuścił się tak okropnych czynów? Jednak kiedy kobieta kończy oglądać nagranie, nieświadomie sięga po żyletkę. Po raz pierwszy zaczyna okaleczać swoją nogę. Resztką sił dzwoni na pogotowie, a lekarze niemal w ostatnim momencie ratują jej życie. Blizna po założonych tamtej nocy 72 szwach nie jest jednak jedynym śladem, który już na zawsze z nią pozostanie. Po wysłuchaniu zeznań jej ukochanego brata, który zupełnie bez emocji opowiadał o odbieraniu życia kobietom, zdała sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy go nie znała. Choć Maureen rozpoczyna terapię zaburzeń lękowych i depresji, przez ponad rok nadal się okalecza, a głośne dźwięki i obecność nieznajomych powodują, że wpada w panikę. Podczas spotkań z terapeutą tłumaczy, że okalecza się, by ludzie mogli zobaczyć, jak brzydka i zła jest w środku. Ona również w końcu wyjeżdża z Colorado, wierząc, że w miejscu, w którym będzie anonimowa, uda jej się stanąć na nogi. I tak też się dzieje. Zakłada rodzinę, a kiedy w 2015 roku umiera jej ojciec, mówi, że teraz naprawdę czuje się wolna, bo wszystkie potwory w końcu zniknęły. Albo nie żyją, albo siedzą w więzieniu. A ona może wreszcie odpocząć i przestać uciekać. Natomiast starsza z sióstr, Danielle, w 2010 roku przystępuje do programu odwykowego i pozostaje trzeźwa przez 20 miesięcy. Na odwyku nikomu nie mówi o tym, kim jest jej brat. Nie chce, by ponownie oceniano ją przez pryzmat jego grzechów. Kiedy jest trzeźwa, duża część poczucia winy znika, bo dociera do niej, że bierze odpowiedzialność za czyjeś czyny, ale od czasu do czasu wciąż prześladuje ją myśl, czy mogłaby uratować choć jedną z jego ofiar. Niestety, ponownie zaczyna pić, gdy tylko do sieci trafia list, jaki Richard wymienił z jedną z korespondujących z nim kobiet. Mam się dobrze. Dziękuję za list i zdjęcie. Miło na ciebie popatrzeć, ale jestem pewien, że już o tym wiesz. Kiedyś spotykałem się ze stripteaserką. Tak naprawdę była moją ostatnią dziewczyną, zanim zostałem aresztowany. Fantazjowałem, że ją zabiję, ale ostatecznie oszczędziłem wszystkie swoje dziewczyny. Chociaż na podwórku mojej byłej pochowałem dwie martwe prostytutki. Bardzo chciałbym zobaczyć wyraz jej twarzy. Ha, ha, ha. Albo wyraz twarzy jej nadętego ojca. Czy to straszne? Bo szczerze mówiąc, już mnie to nie obchodzi. Ha, ha, ha. Śmieszy mnie to, ale ja mam chore poczucie humoru. Zamierzałem zabrać Tori Foster, moją ofiarę. Miałem zamiar zabrać jej głowę i wyrzucić ją przez okno samochodu na głównej ulicy w Denver, ale psy dopadły ją pierwsze i uciekły z nią. Nigdy jej nie odnaleziono, ale pomyślałem, że byłoby zabawnie, gdyby głowy dziwek zaczęły pojawiać się na ulicy Colfax. Śmieję się, kiedy to piszę. Ha, ha, ha. Tęsknię za jazdą samochodem, strzelaniem i tęsknię za telewizją. Możesz tu mieć telewizor, ale mnie na niego nie stać. Rysuję i wymieniam się na znaczki, dezodoranty i tym podobne. Więzienie naprawdę jest do bani. Odkąd tu jestem, wypaliłem tylko trochę trawki. Ale biorę leki psychotropowe. Czasami bywa po nich zabawnie. W społeczeństwie, w którym nagłówki o przemocy są niemalże powszechne. Rodziny sprawców często pozostają nieznane, a ich krzyk rozpaczy w dużej mierze niesłyszalny. Richard Paul White za swoje zbrodnie obarczał winą prostytutki i ich grzeszny styl życia, a także siostrę, która w jego mniemaniu mogła zatrzymać ten dans macabre. I choć Daniel dokładnie to zrobiła, tak naprawdę jej czyn spowodował, że stała się kolejną ofiarą zbrodni swojego brata. Odrzucona przez wszystkich, żyjąca wyrzutami sumienia pomimo podjęcia trudnej, ale właściwej decyzji, w umysłach tak wielu już na zawsze nie pozostała tą, która go zatrzymała, a jedynie siostrą seryjnego mordercy. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.